Jesteśmy świadkami tego, że nasz Mistrz Boski, wzywając nas do współpracy z sobą, którą podejmujemy jako Jego uczniowie, aby stać się Jego apostołami, zaprasza nas niejako do Kany Galilejskiej. Zastawia bowiem przed nami, jak to pięknie i obrazowo wyrazili ojcowie Kościoła, dwa stoły. Stół Słowa Bożego oraz stół Eucharystii. Praca nad sobą, którą podejmujemy, polega na tym, żeby zbliżać się do obu tych stołów i czerpać z nich. Chrystus nie chce, żebyśmy byli głodni. Chrystus nie chce, żebyśmy byli puści. Chce, żebyśmy byli nasyceni duchowo, prawdą i miłością przy stole Słowa Bożego i przy stole Eucharystii. Wiem, moi drodzy, że wielu w Polsce jest młodych ludzi w waszym wieku i starszych od was, i chyba młodszych od was też, chłopców i dziewcząt, którzy z radością, z ufnością, z wewnętrznym pragnieniem poznania prawdy oraz znalezienia pięknej miłości zbliżają się do stołu Słowa Bożego oraz do stołu Eucharystii. Wy sami nie wiecie, jacy jesteście piękni wówczas, kiedy znajdujecie się w zasięgu Słowa Bożego i Eucharystii. I sami nie wiecie, jacy jesteście piękni, kiedy obcujecie z bliska z Chrystusem jako mistrzem, starając się żyć w Jego łasce uświęcającej. W ten sposób odkrywając, że życie ludzkie, na którego progu jeszcze się znajdujecie, ma sens, ma bogaty sens, że jest ono zawsze i wszędzie, w każdym z nas, świadomą i wolną odpowiedzią na wezwanie Boże. W ten sposób odkrywacie, że życie ludzkie jest powołaniem. Każde. Każdy idzie przed siebie, podąża ku przyszłości. I narody idą przed siebie, i ludzkość cała. Iść przed siebie, to znaczy nie tylko ulegać wymogom czasu, pozostawiając stale za sobą przeszłość, dzień wczorajszy, rok, lata, stulecia. Iść przed siebie, to znaczy mieć świadomość celu. Czy człowiek i ludzkość w swojej wędrówce przez tę ziemię tylko przechodzi i mija? I wszystkim dla człowieka jest to, co tu na tej ziemi zbuduje, wywalczy, zazna. Czy niezależnie od wszystkich osiągnięć, od całego kształtu życia, kultury, cywilizacji, techniki, nic go innego nie oczekuje. Przemija postać świata i człowiek wraz z nią przemija bez reszty. Czy też tajemnicę dziejów każdego człowieka, tajemnicę dziejów ludzkości. Wyrażają i wyznaczają te słowa, jakie powiedział Chrystus w momencie rozstania z apostołami. Chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chrzest, czyli zanurzenie w żywym Bogu. W tym, który jest. W tym, który jest i który przychodzi. Chrzest, czyli początek spotkania, obcowania, zjednoczenia, do którego całe życie doczesne jest tylko wstępem i wprowadzeniem, a spełnienie i pełnia należy do wieczności. Przemija postać świata, więc musimy się znaleźć w świecie Boga, ażeby dosiągnąć celu, ażeby dojść do pełni życia i powołania człowieka. Człowiek musi posiadać niezwykłą godność, skoro został wezwany do uczestnictwa w życiu Boga samego. Pomyślcie, młodzi przyjaciele, jaka jest miara serca ludzkiego, skoro napełnić je może tylko Bóg, Duch Święty. Poprzez studia uniwersyteckie otwiera się przed wami wspaniały świat ludzkiej wiedzy w tylu różnych dziedzinach. W parze z tą wiedzą o świecie rozwija się zapewne i wasza samowiedza. Pytanie o to, kim jestem, stawiacie sobie zapewne już od dawna. Jest to pytanie poniekąd najciekawsze, pytanie podstawowe. Jaką miarą mierzyć człowieka? Czy mierzyć go miarą sił fizycznych, którymi dysponuje? Czy mierzyć go miarą zmysłów, które umożliwiają mu kontakt z zewnętrznym światem? Czy mierzyć go miarą inteligencji, która sprawdza się poprzez wielorakie testy i egzaminy? Odpowiedź dnia dzisiejszego wskazuje dwie miary. Człowieka trzeba mierzyć miarą serca. Sercem. Serce w języku biblijnym oznacza ludzkie, duchowe wnętrze. Oznacza w szczególności sumienie. Moi drodzy, wszyscy należymy do tego społeczeństwa, które którego największy poeta napisał w swojej młodości: miej serce i patrzaj w serce. I ja myślę, że Mickiewicz, chociaż pisał w duchu swojej epoki romantycznej, jednak nie był daleki od biblijnego znaczenia serca. Człowieka więc trzeba mierzyć miarą wnętrza, trzeba mierzyć miarą sumienia, miarą ducha, który jest otwarty ku Bogu. Trzeba więc człowieka mierzyć miarą Ducha Świętego. Tylko Duch Święty może człowieka napełnić, to znaczy doprowadzić do spełnienia jego człowieczeństwa przez mądrość i miłość. Tak jak kiedyś mój rodzony ojciec włożył mi w rękę taką starą książeczkę do modlitwy, pokazał w niej palcem modlitwę o dary Ducha Świętego. Tak ja dzisiaj, ja, którego również nazywacie ojcem, pragnę modlić się z warszawską i polską młodzieżą akademicką o dar mądrości, o dar rozumu, o dar umiejętności, czyli wiedzy, o dar rady, o dar męstwa, o dar pobożności, czyli poczucia sakralnej wartości życia, godności ludzkiej, świętości ludzkiej duszy i ciała. Wreszcie o dar bojaźni Bożej, o którym mówi psalmista, że jest on początkiem mądrości. Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę i pozostańcie jej wierni. Będziecie wówczas trwać w wieczerniku Kościoła, związani z najgłębszym nurtem jego dziejów. I będziecie wówczas trwać w wieczerniku dziejów narodu. Ogromnie wiele zależy od tego, jaką każdy z nas przyjmie miarę swojego życia, swojego człowieczeństwa. Wiecie dobrze, że są różne miary. Wiecie, że są różne kryteria oceny człowieka, wedle których kwalifikuje się go już w czasie studiów, potem w pracy zawodowej, w różnych kontaktach personalnych, tak dalej. Odważcie się przyjąć tę miarę, którą pozostawił nam Chrystus w wieczerniku zielonych świąt, a także w wieczerniku naszych dziejów. Moi drodzy, przemawia do nas Słowo Boże całym swoim niezwykłym bogactwem. Bogactwem jest także i to, że te odległe teksty i odległe postacie mówią nam o człowieku dzisiejszym. Czyż nie jest obrazem człowieka dzisiejszego ten zmęczony prorok Eliasz, który ma dość życia i pragnie tylko je zakończyć, zmęczony wędrówką po pustyni? Czyż niemało jest dzisiaj ludzi, i to często już ludzi młodych, waszych rówieśników, którzy są zmęczeni?
Zdawałoby się, że życie nie jest pustynią, że człowiek tak bardzo je wspaniale urządził, tak bardzo może się cieszyć owocami swojego geniuszu, dziełami postępu, a jednak tylu jest ludzi zmęczonych, tylu jest ludzi, którzy nie widzą sensu życia i zapadają w sen. Ten wielki prorok Starego Przymierza, prorok Eliasz, ma wymowę prorocką przez sam stan swojego ducha, przez tę frustrację wewnętrzną, której się poddał. I wtedy słyszy słowo: wstań, weź i jedz. Czeka cię jeszcze długa droga. Ale można by też powiedzieć, że słyszy jeszcze inne słowo. Zbudź się. Pan jest dobry. To jest właśnie to słowo. To tajemnicze słowo. To sakralne słowo, które musi usłyszeć człowiek wszystkich epok, które musi usłyszeć człowiek współczesny. A żeby ta wędrówka, jaką jest życie, nabrała dla niego sensu. Wstań, Pan jest dobry. Moi drodzy, wy wszyscy usłyszeliście to słowo w waszych wspólnotach i każdy z was, i każda z was usłyszeliście to słowo w głębi swojego serca. Pan jest dobry. Bóg jest dobry. I oto w ślad za tym syntetycznym słowem objawia się wszystko to, co świadczy o dobru, co świadczy o Bogu, co świadczy o Jego dobroci. Jest dobry, ponieważ daje się nam. Daje się nam nie tylko w swoich dziełach, chociażby w tych wspaniałych dziełach natury, które nas w tej chwili otaczają, ale przede wszystkim jest dobry, ponieważ daje się nam sam. A żeby się nam dać, staje się człowiekiem. Jest taki 30-letni okres w dziejach człowieka, w dziejach ludzkości, kiedy chodzi po ziemi człowiek Bóg, Bóg człowiek. I dzieli z człowiekiem swoim współczesnym i nie tylko współczesnym, człowiekiem wszystkich czasów, jego życie, jego trudy, jego zmęczenie, jego radości, jego problemy. I mówi ludzkim językiem i miłuje ludzkim sercem. A to wszystko, co mówi w ludzkim języku, jest Bożym Słowem, jest wyrazem tego, że Bóg nam się daje jako prawda, że dzieli się z nami prawdą. Nie poprzestaje na tym. Dzieli się z nami sobą. I te tajemnice obdarowania człowieka sobą czyni szczytem i ośrodkiem wspólnoty, która wokół niego się kształtuje i która trwa przez wieki. Wspólnoty, którą my stanowimy. Wspólnoty, której na imię Kościół. Daje nam siebie w sakramencie. Sakrament zrodził się z Jego zbawczego, odkupieńczego czynu. Ten czyn był ofiarą. Złożył za człowieka, za wszystkich i za każdego, siebie w ofierze. Dał swoje ciało i swoją krew. W ten sposób bowiem umiera się na krzyżu, że się daje ciało i krew aż do ostatniego słowa, aż do ostatniego tchnienia, aż do tego wykonało się. I w ten sposób składa się ofiarę, że umierając na krzyżu zostawia się to ciało i krew jako pokarm. Pokarm, żeby kiedyś znużony człowiek, wędrujący po pustyni życia, jak ten prorok, jak Eliasz, mógł w krytycznej chwili usłyszeć słowo: obudź się, Pan jest dobry, obudź się. Tutaj jest pokarm i napój. Czeka cię jeszcze droga.